Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O konieczności dążenia do pełnej komunii podzielonych wyznaniowo chrześcijan mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Rodzina ma się źle na wszystkich kontynentach, podkreśla uczestniczący w synodzie arcybiskup Stanisław Gondecki. W Syrii nie wystarczą bombardowania, trzeba u korzeni wyciąć przyczyny ekstremizmu, alarmuje nuncjusz w tym kraju. 8 października zapraszam na wieczorne aktualności. Jaka jest nasza postawa wobec podziałów wyznaniowych wśród chrześcijan, które w ciągu dziejów były przyczyną konfliktów i cierpień, a nawet wojen? Czy i my jesteśmy z tym pogodzeni, jeśli nie wręcz obojętni? Czy wierzymy też głęboko, że można i trzeba dążyć ku pojednaniu i pełnej komunii, czyli do wspólnego uczestnictwa w ciele i krwi Chrystusa? Pytania te postawił papież na audiencji ogólnej. W ramach cyklu Kateches o Kościele poświęcił ją sprawie jedności wyznawców Chrystusa.
È un dolore, ma ci sono divisioni.
Bolesne jest, że istnieją podziały, że chrześcijanie są podzieleni. Podzieliliśmy się między sobą. Jednak wszyscy mamy coś wspólnego. Wszyscy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. A wreszcie wszyscy idziemy razem, jesteśmy w drodze. Pomagajmy sobie nawzajem. Jeden myśli tak, drugi inaczej, ale we wszystkich wspólnotach są dobrzy teolodzy. Niech szukają prawdy teologicznej, bo to jest ich obowiązkiem. Ale my idźmy razem, modląc się za siebie nawzajem i pełniąc dzieła miłosierdzia. To nazywa się ekumenizmem duchowym, iść drogą życia wszyscy razem w naszej wierze w Pana Jezusa Chrystusa.
Popołudniowa sesja Synodu Biskupów poświęcona była dziś trudnym sytuacjom duszpasterskim. W tym kontekście mówiono także o związkach osób tej samej płci. Swym świadectwem podzieliło się małżeństwo z RPA zaangażowane w ruch Retrouvei. Zajmuje się on towarzyszeniem małżeństwom po przejściach i przeżywającym kryzysy, pomagając im wspólnie pokonać trudności. Sytuacja rodziny jest trudna na wszystkich kontynentach. Najlepiej rodzina ma się w Afryce, która wciąż stawia opór indywidualizmowi i wolności bez odpowiedzialności. Wskazuje na to arcybiskup Stanisław Gondecki, który na synodzie biskupów reprezentuje Episkopat Polski.
Te obrady tutaj zmierzają w takim kierunku, który by miał wyrazić tę troskę Kościoła o rodziny, które znajdują się na całym świecie w tej chwili w takiej kondycji dosyć słabej. Są miliony świetnych, szczęśliwych i pięknych rodzin, które dobrze wychowują swoje dzieci i także pielęgnują swoich dziadków, ale jest, trzeba to przyznać, też pewien ogólniejszy upadek pod wpływem tej kultury bieżącej, która nie bardzo znosi odpowiedzialność i na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim wolność, która to wolność nie ponosi za sobą żadnych zobowiązań i dzięki właśnie temu tworzą się te sytuacje, które domagają się jakiejś odpowiedzi Kościoła i to odpowiedzi właśnie edukacyjnej i odpowiedzi takiej, która by realnie coś pomogła, coś przyniosła tym rodzinom i wsparła je w takim życiu według Ewangelii rodziny.
Wspólnota międzynarodowa musi uczynić zdecydowanie więcej, gdy chodzi o rozwiązanie konfliktu w Syrii i Iraku. Przed poniedziałkowym konsystorzem, który na życzenie papieża Franciszka poświęcony będzie sytuacji na Bliskim Wschodzie, przypomina o tym arcybiskup Mario Zenari. Nuncjusz apostolski w Syrii zauważa, że same bombardowania nie rozwiążą konfliktów w tym regionie.
Niestety ekstremizm coraz bardziej się szerzy, ponieważ znajduje podatny grunt. Wciąż nierozwiązane konflikty w regionie stają się elementem wzmacniającym siły ekstremistyczne. Trzeba jak najszybciej znaleźć polityczne rozwiązanie konfliktów. W Iraku być może zaczyna być widać jakiś punkt wyjścia, w Syrii niestety nie. Mieszkańcy tego kraju znoszą naprawdę piekielne cierpienia. Wspólnota międzynarodowa musi zintensyfikować swe wysiłki w celu wycięcia u korzeni przyczyn terroryzmu i ekstremizmu, odbierając pole do działania wszelkim ruchom ekstremistycznym. Krokiem ku temu jest rozwój demokracji, pluralizmu, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. To jest obszar działania mogący doprowadzić do rozwiązań.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Kościół zachęca nas, abyśmy jak najczęściej modlili się przy pomocy Pisma Świętego. Dla głębszego zrozumienia tekstu Biblii służą nam pomocą różne książki, a także sam Kościół poprzez swoje nauczanie. Czym jest boskie natchnienie Pisma Świętego? Co to znaczy, że Biblia jest Bożym objawieniem? To pytania, które mogą zrodzić się u wielu z nas podczas lektury Słowa Bożego. Odpowie nam na nie program Hanny Honisz poświęcony nowemu dokumentowi Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski, jezuita. Zapraszam na audycję przygotowaną przez Radio Doxa z Opola.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz dr Andrzej Demitrów, wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowanego w diecezji opolskiej, wykładowca nauk biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, absolwent rzymskiego Biblikum, a także prowadzący lekcję Divina przy duszpasterstwie akademickim Resurrexit w Opolu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Co nowego wnosi dokument Papieskiej Komisji Biblijnej zatytułowany Natchnienie i prawda Pisma Świętego?
W ostatnich miesiącach ukazał się dokument, który jest wynikiem prawie sześcioletnich prac Papieskiej Komisji Biblijnej. Jest to grono wybitnych egzegetów, biblistów, teologów, którzy powołani przez papieża stanowią grono konsultorów zagadnień biblijnych, które pomagają magisterium Kościoła w określeniu konkretnych zagadnień. Prace nad tym tematem, natchnienie i prawda Pisma Świętego, zostały zlecone przez papieża Benedykta XVI jako owoc synodu biskupów, który odbył się w Watykanie w roku 2008. I jako owoc tego synodu papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Verbum Domini nawiązał właśnie do tego, aby pogłębić refleksję teologiczną dotyczącą natchnienia i prawdy Pisma Świętego. Sześcioletnie prace Papieskiej Komisji Biblijnej miały na celu sięgnięcie po same teksty biblijne, co mówią one o natchnieniu, czyli o tej głębokiej relacji Boga do człowieka, którego owocem jest spisane Słowo Boże. Jak również co to Słowo wnosi w życie ludzi. I tutaj mamy zasadnicze pojęcie prawdy. Pytanie, co wnosi nowego ten dokument, jest bardzo ważne i odpowiedź na to pytanie wskazuje przede wszystkim na ogólne spojrzenie w poszczególnych księgach, co znajdujemy w odniesieniu do boskiego pochodzenia treści, jak również tego, jaki jest zasadniczy, istotny przekaz zawarty w tym, czym jest Pismo Święte. Przekaz dotyczący, od razu uprzedzę, zbawienia człowieka, jego godności, obrazu Boga i obrazu człowieka, jaki odkrywamy na kartach Pisma Świętego.
Co to właściwie oznacza, że Biblia jest słowem natchnionym?
Oznacza to przede wszystkim, że mamy do czynienia z tekstem, który powstał jako owoc więzi Boga z człowiekiem. Więzi, która w zależności od rodzaju literackiego księgi może być ukazana na zasadzie opowiadania, w przykładzie ksiąg tak zwanych historycznych czy też narracyjnych opowiadań, jak również w formie przepowiedni prorockich czy też przestróg prorockich, czy też w formie sentencji mądrościowych albo też tekstów modlitewnych w przypadku psalmów. Jak również, kiedy czytamy Ewangelię w Nowym Testamencie w relacji o życiu, działalności, męce, śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, czy też w życiu wspólnot wczesnochrześcijańskich, mamy tutaj zapis szczególnych doświadczeń ludzi wiary, poprzez które Bóg kieruje ponadczasowe przesłanie dotyczące życia i celu życia człowieka na ziemi. I w tym przypadku to wskazanie dotyczące zbawienia człowieka na ziemi wskazuje bardzo konkretną drogę, relacje między Bogiem i człowiekiem, które podjęte przez człowieka wierzącego staje się dla niego swoistym paradygmatem, swoistym wzorcem, w jaki sposób jego życie staje się życiem udanym, staje się życiem ukierunkowanym na cel ostateczny, jakim jest zbawienie.
Mówimy, że Biblia ma dwóch autorów, Boga i człowieka. Jaka jest relacja między nimi?
Relacja ta jest ogromnie interesująca i bardzo ciekawa, kiedy zgłębiamy poszczególne księgi, ponieważ jest ona niepowtarzalna w zależności od, jak powiedziałem, rodzaju literackiego, ale trzeba tu powiedzieć, że tym pierwszym wychodzącym z inicjatywą jest Bóg, który kieruje swoje słowo. Słowo to jest rozpoznawalne przez człowieka jako pochodzące od istoty najwyższej, od Boga, od Stworzyciela, od Kupiciela i że jest to słowo, które rozpoznawalne po owocach, zostaje w pewnym momencie spisane, upamiętnione, uwiecznione w formie spisanej i stanowi dla przyszłych pokoleń wskazówkę, jak żyć. To o tym wspomniałem. Natomiast ta relacja jest zawsze oczywiście także obejmująca drugą stronę, to znaczy człowieka, który odpowiada Bogu, jak powiedziałem w przypadku chociażby psalmów, czy też relacji o życiu patriarchy, czy też króla, władcy, kapłana. I już w samej tej relacji życia, w przypadku chociażby Księgi Rodzaju Abrahama, znajdujemy wzorce postępowania. W ten sposób widzimy, że więź, która dotyczy Boga i człowieka, pomaga nam, żyjącym z odpowiednim dystansem czasowym, na uchwycenie, co jest istotne w tej relacji Boga do człowieka i w jaki sposób to, co zostało zapisane, może także służyć nam w konkretnych wyborach.
Co jest prawdą przekazywaną nam przez natchnione księgi Biblii?
Możemy tu wyróżnić trzy zasadnicze sprawy. Otóż prawdą Pisma Świętego, prawdą słowa, które jest ujawnione, to przede wszystkim obraz Boga. Obraz Boga, jaki odczytujemy w Starym i Nowym Testamencie, uwarunkowany oczywiście także historycznie, społecznie, kulturowo, ale widzimy bardzo wyraźną ewolucję, bardzo wyraźny rozwój tego, w jaki sposób Bóg ujawnia się człowiekowi, również gdy chodzi o jego możliwości percepcji, w jaki sposób może odkryć jego obraz, kim jest Bóg. I szczytem tego objawienia jest obraz Boga objawiony w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. To stopniowe objawienie towarzyszy również, jak mawiał też święty Jan Paweł II, że Chrystus objawia człowieka samemu człowiekowi, czyli na kartach Biblii odkrywamy obraz człowieka, jego godność, jego również słabość związaną z grzechem, który się ujawnił jako owoc wyborów wobec Boga, ale zarazem jakie zadania zostały postawione człowiekowi przez Stwórcę. Dzięki temu odkrywaniu, jakie są jego zadania, jaka jest jego godność, trzecia ważna rzecz to zbawienie. Prawda zbawcza, którą odkrywamy na kartach Pisma Świętego, dotyczy, jak wspomniałem wcześniej, celu człowieka, jego spełnienia ostatecznego i w jaki sposób to zbawienie było ukazywane w poszczególnych księgach, w jaki sposób było ono przyjmowane także przez ludzi, jak ono było też realizowane chociażby na drodze nawrócenia w przypadku świętego Pawła Apostoła. Oczywiście są też w tych właśnie kwestiach sprawy wymagające wyjaśnienia i tym się zajął także szczegółowo w trzecim rozdziale dokument Papieskiej Komisji Biblijnej.
Jakie wyzwania stoją przed interpretacją Słowa Bożego?
Trzeba powiedzieć, mamy tutaj dwie takie ważne sfery. Pierwsza w dziedzinie interpretacji to, mówiąc tak bardzo upraszczająco, to strona ta ludzka związana, szata literacka związana z Pismem Świętym, a więc wszystko to, co się wiąże z rodzajem literackim, zakorzenieniem kulturowym, społecznym, to nieustanne zgłębianie tego, co jest swoistym tłem biblijnym, a więc w jakim kontekście tekst powstał, jak jest uwarunkowany formą literacką, ponieważ, jak już mówił Pius XII w Divino Afflatu Spirito, jest to warunkujące także od strony szaty literackiej, przesłanie biblijne przekazane przez autorów. I od tej strony nieustanne badania związane z językami biblijnymi i z tłem kulturowym, społecznym i religijnym stanowi bardzo ważne zadanie egzegety biblisty. Druga ważna sfera to sfera teologiczna, która jest zakorzeniona głęboko w Piśmie Świętym jako Bożym Słowie i dotyczy przesłania, jakim jest Bóg, który się objawia na kartach Pisma Świętego, jaka jest prawda, wspomniana tutaj chociażby w dokumencie, i w jaki sposób mamy ją odkrywać także dzisiaj w życiu konkretnego człowieka. A więc dotykamy kwestii aktualizacji tego, czym jest Słowo Boże o charakterze ponadczasowym, jak ono odpowiada także dzisiejszemu człowiekowi na jego dylematy, na jego pytajniki, z którymi żyje.
We wrześniu odbyło się sympozjum biblistów polskich, na którym podjęto tematykę nowego dokumentu biblijnego. Jaki był cel tej konferencji?
Coroczne nasze spotkanie biblistów, które odbyło się w tym roku w Łodzi, w dniach od 16 do 18 września, faktycznie podjął tematykę najnowszego dokumentu. Szczęśliwie się stało, że na tę konferencję został zaproszony ojciec profesor Piero Bovati, jezuita, który jest wykładowcą emerytem Papieskiego Instytutu Biblijnego, i podjął on temat świadectwo ksiąg biblijnych o ich pochodzeniu od Boga. W swoim referacie właściwie ukazał przede wszystkim tło powstania tego dokumentu, a więc zadań Papieskiej Komisji Biblijnej, które zostały podjęte w tle ostatnich dziesięcioleci, ze względu na to, że szczegółowe ukierunkowanie na badania naukowe Pisma Świętego często traciły z perspektywy to, co się wiąże z kwestią natchnienia. Stąd zarysowana tematyka powstania tego dokumentu. Natomiast sam profesor Bovati nie ograniczył się tylko do zaprezentowania tego, co jest w spisie treści, bo to każdy potrafi czytać. Natomiast zasugerował i pokazał możliwości dalszego pogłębienia tematyki. I myślę, to było cenne na naszej konferencji, że nie ograniczyła się ona tylko do zaprezentowania samego dokumentu, lecz w przypadku ojca Bovatiego otrzymaliśmy bardzo dobre i głębokie wskazania do pójścia ścieżką nazwania i zgłębienia prorockiego wymiaru Słowa Bożego. To znaczy, w jaki sposób ten, który przejmuje charyzmat natchnienia, który następnie pisze, spisuje słowa otrzymane od Boga, uczestniczy w tym właśnie charyzmacie prorockim przepowiadania, w charyzmacie tego, czym jest przekaz Słowa Bożego i na czym polega ta więź, chociażby w przykładzie proroka Jeremiasza czy też proroka Izajasza. W naszej konferencji również nie zabrakło głosów, które mogły być odebrane jako pewne ujęcie krytyczne, chociażby w tym, że zbyt mało w dokumencie znalazło się wzmianki i poszerzenia kwestii natchnienia tekstu greckiego Pisma Świętego, tak zwanej Septuaginty. Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ tym właśnie tekstem posługiwały się pierwsze gminy chrześcijańskie aż do powstania tekstu łacińskiego. Tym tekstem posługują się do dzisiaj wspólnoty prawosławne Kościoła. I zagadnienie to jest równie ważne, dlatego że część ksiąg tak zwanych deuterokanonicznych jako tekst oryginalny wciąż mają tekst grecki. I tutaj wyraźnie w dokumencie zauważyli biorący udział w dyskusji panelowej pewien istotny brak, który będzie wymagał także pogłębionych studiów i prac dalszych, gdy chodzi o biblistów. A więc dokument, jak stwierdzono w podsumowującej dyskusji, nie jest kropką nad i, co bardziej otwarciem i pierwszym etapem w dalszym zgłębianiu zagadnienia natchnienia i prawdy Pisma Świętego.
Dokument Natchnienie i prawda Pisma Świętego nie jest oficjalnym głosem magisterium Kościoła. Jakie zatem ma znaczenie dla poszczególnych chrześcijan?
Znaczenie ma bardzo ważne, ponieważ mamy do czynienia po raz pierwszy z dokumentem jednak przeznaczonym do szerszej publiczności, nie tylko Kościoła katolickiego, w którym mamy zaprezentowane rozumienie natchnienia w takim właśnie ujęciu oczywiście Kościoła rzymskokatolickiego, w którym relacja ta jest tak szeroko zaprezentowana na podstawie badań tekstu biblijnego w poszczególnych księgach. To może stanowić bardzo dobrą także lekturę pogłębiającą znajomość Pisma Świętego od strony tej, powiedzielibyśmy, warsztatowej. W jaki sposób słowo, które Bóg skierował, stało się spisanym Słowem Bożym.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz dr Andrzej Demitrów, wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowanego w diecezji opolskiej, wykładowca nauk biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, absolwent rzymskiego Biblikum, a także prowadzący lekcję Divina przy duszpasterstwie akademickim Resurrexit w Opolu.
Serdecznie Państwu dziękuję.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
Wysłuchaliśmy programu Hanny Honisz o tym, czym jest boskie natchnienie Pisma Świętego. Audycję przygotowało Radio Doksa z Opola. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.